tym odcinku.
Wakacyjnie.
Mocno wakacyjnie. Robimy takie rozgrzeszenie.
Trochę. Opowiadamy wam, gdzie i jak spędzamy czas oraz co się dzieje w tym świecie, w którym nic się nie dzieje, bo są wakacje. Jak się okazuje, dużo się dzieje.
Relatywnie dużo się dzieje.
Tak na wakacje.
Tak. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Dzień dobry, Grzegorz.
Dzień dobry, Michale. Was też bardzo witamy, drodzy słuchacze.
Witamy was serdecznie.
Tak, kajamy się przed wami. Naprawdę kajamy się?
No a nie? To już miesiąc był chyba.
No są wakacje, rozjechaliśmy się zupełnie i już tak. Ze sobą tak zatęskniliśmy, że postanowiliśmy do was też poopowiadać.
Tak, i będziemy rozmawiali dzisiaj ze sobą zdalnie, co niesie ze sobą szereg technicznych utrudnień.
Wyzwań? U nas w korporacji mówi się wyzwań.
Wyzwań, tak. Natomiast no może jakość będzie trochę gorsza niż zazwyczaj, ale przynajmniej uda nam się powrócić do jakiegoś rytmu wydawniczego.
Na pewno. Opowiadaj, Michał, jak mijają ci wakacje?
Słuchaj, no poza tym, że wczoraj sprzątałem, schyliłem się i coś mi tak strzeliło, znaczy nie strzeliło, to jakiś taki ból mi wszedł w okolicach pleców, że jestem, czy czuję się, jakbym był sparaliżowany tak częściowo, to super. Byliśmy w Bieszczadach 2 tygodnie i było fantastycznie. Byliśmy w takim fajnym miejscu, 3 wymiary się nazywa, to są takie domki, co można sobie wynająć i pojechaliśmy tam ze znajomymi, którzy byli tam tydzień, potem byliśmy jeszcze tydzień. I bardzo, bardzo odpoczęliśmy i kochamy Bieszczady i to jest nasz ulubiony kierunek. Zdecydowanie. Dzicz, piękne widoki, zmienna pogoda. Tak bardzo dyplomatycznie powiedziałem.
Nie ująłeś to, że lało.
Wiesz co, tak lało, ale też nie lało, więc to było takie wyzwanie, żeby się strzelić w odpowiedni moment, żeby wyjść na szlaki, żeby cię burza nie złapała na szczycie góry. Ale udało nam się, nie mieliśmy taki przywód, zaliczyliśmy sporo szlaków. Córka wykazała się niesamowitą wręcz zwinnością. Momentami wydawało mi się, że ma jakieś geny kozicy, bo my ledwo zipiliśmy, a ona wbiegała na sam szczyt dosłownie, także to jest niesamowite. I co? I to już nic nie robiliśmy. I to było cudowne.
Zazdroszczę, chociaż wiesz, ja troszeczkę inaczej spędzam wakacje. Natomiast powiedz mi, bo to były wakacje z technologią i to z taką technologią, bo już trochę o tym rozmawialiśmy, absolutnym science fiction.
To jest trochę science fiction faktycznie, ponieważ przed wyjazdem zanabrałem PlayStation Portal. To jest trudno jasno zdefiniować, co to jest, ponieważ to jest teoretycznie taka konsola przenośna. Teraz taki pokazuję gest, trzymam ją w dłoniach, co nie ma absolutnie żadnego sensu w podcaście, który jest pozbawiony ścieżki wideo, ale no jest to w pewnym sensie przenośna konsola, która jedyna rzecz, którą robi, to jest streamuje content z PlayStation 5, którą mam w domu.
Pozwolisz, że ci tu przerwę. Dla wszystkich tych, którzy nie mogą sobie tego wyobrazić, to jest tak, jakbyście takiego całkiem niewielkiego iPada połączyli z padem do PlayStation. Bierzecie sobie pada do PlayStation, tniecie go równo w pół, a w to rozcięcie wstawiacie iPada, czy tam inny ekran i macie w ten sposób kontroler pocięty na dwie części po bokach i sterujecie tym, co dzieje się na tym ekranie. Tak, to tak można...
Teoretycznie można wręcz zrobić z iPadem, ponieważ jest PlayStation Remote dostępny na App Store i możesz sobie zainstalować PlayStation Remote, możesz sobie podpiąć, sparować kontroler PlayStation z iPadem i zrobić coś mniej więcej podobnego. Natomiast ja się tym bawiłem, no i nie działało to tak płynnie jak w tym wypadku. Bardzo często mi krzyżowało połączenie i jakość tego połączenia pozostawała wiele do życzenia, nawet w domu, jak to robiłem na własnej sieci lokalnej i były po prostu problemy z tym streamem. Nie wiem, z czego to wynika, natomiast PlayStation Portal, czyli to dedykowane urządzenie, świetnie sobie radzi z streamowaniem i ja, będąc w Bieszczadach, na całkiem nie najgorszym łączu, ale też nie było jakieś najlepsze, to nie był Starlink. Natomiast grałem sobie w Cyberpunka w Bieszczadach z zero lagu. To było niesamowite.
Ale poczekaj, bo jakby twoje rozpieszczenie zawadiańskie widać tutaj, widać, bo ty tam miałeś światłowód.
A tam było 30 megabitów, no.
A może nie zrozumiałeś, bo na pewno może przerwało nasze połączenie. Ty tam miałeś światłowód.
Jest 21 wiek, no czego? Słuchaj, jadę do Bieszczady, ja oczekuję, że w miejscu, w którym będzie światłowód. No, słuchaj, nawet jeżeli wokół niebie jest, ale nie wokół niebie, w lesie wokół niebie, wiesz, takim, że jakbyś koniec świata sobie wymyślił, to się potem okazuje, że tam jest jeszcze horyzont.
Dalej biegnie ścieżka i jest ścieżka, tam się gorzej.
Taka chatka w takim lesie i tam jest nawet światłowód. Więc jeżeli nawet tam jest światłowód, no to ja jestem, wiesz, ja jestem przekonany, że światłowód tam też znajdę, więc...
Pozdrawiam cię z nad jeziora na Mazurach, w którym nie mamy światłowodu.
Chociaż no, że to Mazury.
Całkiem mniej.
To jest północny wschód Polski, no to... co mogę powiedzieć.
Dobra. Dobrze, że udało nam obrazić ćwierć kraju. Więc miałeś światłowód tam na miejscu. Mówisz, że wolny ten światłowód, ale drodzy słuchacze, jakby pamiętajmy, że jednak światłowód cechuje się właśnie tą cechą, na której nam bardzo zależy w momencie grania, czyli
low latency.
Tak, low latency, niskie opóźnienia w transporcie małych ilości informacji. I więc drodzy słuchacze, jeżeli nie wyrabia wam jakaś gra, to spróbujcie wymienić swoje połączenie na kabel, jeżeli nie wyrabia wam gra online'owa. Więc możemy tutaj taki fragment poradnika. Więc jeżeli, i takie generalnie jakby streszczając całe moje doświadczenie zawodowe, nie bójmy się użyć tego słowa 20-letnie, jeżeli macie wybór kabel, czy to jest LAN, czy ten RJ45, czy właśnie światłowód, zawsze lepiej wziąć światłowód niż dowolne GSM połączenie radiowe, że jeżeli możecie, jeżeli macie w ofercie u swoich dostawców taką opcję, no to bierzcie kabel. No dobra, czyli siedzisz sobie w tych górach, lejesz
jest tylko, a jeszcze tylko a propos tych połączeń, testowałem z ciekawości, jak to wypada w przypadku połączenia przez telefon, więc znaczy nie z Bieszczadach, nie w Bieszczadach, tak akurat testowałem w Warszawie, co powiedzieć, dobra, 5G w cudzysłowie, bo nie ma cały czas pełnego 5G w Polsce, ale testowałem tą technologią, która się podaje jako 5G i też grałem bez problemu. Więc jeżeli...
Tak, no bo nawet to nasze 4G cechuje się właśnie tym low latency już.
Tak,
podbite 4G, które są...
Też dawało radę. Jest to też jakieś rozwiązanie. Natomiast no tak, no grałem sobie na swojej PlayStation w pewnym sensie prezentowałem, bo im jeszcze na tym ekranie. No i naprawdę jest to niesamowite doświadczenie, kiedy uświadamiasz sobie, jak te pakiety informacji muszą pokonać tę całą długość z Bieszczadów do Warszawy i komputer PlayStation 5 musi wykonać jakąś szereg czynności, żeby, nie wiem, postać podskoczyła, żeby ten sygnał poleciał z powrotem do Bieszczadów i żebym ja na ekranie nie odczuł w żaden sposób tego opóźnienia w tym, jak postać podskakuje na przykład. To jest niesamowite.
Bo żeby było jasne, my mamy już za sobą fragment rozmowy na ten temat, natomiast drodzy słuchacze, to nie jest tak, że Michał grał w grę online. To nie jest tak, że jest jakiś sobie serwer gdzieś w Ameryce, w Chinach, czy gdzieś indziej, do którego Michał się łączył, pobierał stamtąd dane, a całe obliczenia były wykonywane na urządzeniu, które Michał trzymał w ręku. To jest inaczej. Rozumiem, że musiałeś zostawić włączone swoje PlayStation.
Zostawiłem je w trybie czuwania, więc ono ma wtedy minimalny pobór energii, natomiast jak dostaje sygnał na przykład z tego PlayStation Porta, hej, włącz mnie, to on wtedy automatycznie odpalała konsolę i PlayStation Portal staje się takim łącznikiem.
Portalem.
Tak, takim portalem.
I więc Michał grał w swoją grę, która jest zainstalowana na jego konsoli, więc wszelkie polecenie, na przykład podskocz, tak jak powiedziałeś, to polecenie jest wysyłane do serwerów, serwery przekazują to pewnie na twoją konsolę w Warszawie, która jest włączona i tam wcześniej oczywiście została uruchamiana gra, postać pod, znaczy konsola oblicza wszystko to, jak będzie wyglądało, że ta postać podskoczyła. Postać podskakuje na konsoli w Warszawie i jest to przekazywane do twojego urządzenia, które ty trzymasz w rękach w Bieszczadach, i to wszystko dzieje się tak płynnie, że ty nie widzisz różnicy, w sensie nie widzisz różnicy między graniem na tym na swoim telewizorze, na swojej kanapie.
Tak, jeżeli to nie jest definicja przyszłości, w której żyjemy, to nie wiem, co to mogłoby być tak naprawdę. To jest właśnie dowód tego, jak niesamowitymi rozwiązaniami jesteśmy otoczeni i nie myślimy o tym specjalnie. To jest
tak, bo wiem, że wielu z naszych słuchaczy może się wydawać, no dobra, no streamuję sobie film na Netflixie i mogę go oglądać w górach, w domu, albo w zasadzie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ale ponieważ to jest tylko i wyłącznie jednokierunkowe odbieranie danych, to co ty zrobiłeś ma się tak do tego grania, jak tic-tac-toe, czy nie wiem, te ukoń krzyżyk ma się do szachów. Znaczy to, co ty robiłeś, było tak nieskończenie bardziej skomplikowane. I to, że ta prędkość tego rozwiązania jest dostępna po obydwu stronach w prywatnych miejscach. W sensie to nie jest żadna wielka serwerownia. Tam nie ma żadnego turbo połączenia. Jedno jest turbo połączenie wystarczająco dobre. W Bieszczadach, drugie jest u ciebie w domu i wszystko śmiga. I to jest kosmos.
Pamiętam, że zadzwoniłem do ciebie, żeby... Musiałem, bo powiedziałem o tym Mario, co oczywiście, więc zrobiło to na niej niesamowite wrażenie. W związku z czym postanowiłem, że jednak jeszcze zadzwonię do ciebie, żeby jeszcze z jedną osobą do kogoś się podzielić tą euforią, jaką we mnie ta technologia zbudziła. Także tak na żywo się wtedy, pamiętam, ekscytowałem.
A i przerażające było to, że ja jechałem właśnie przez północno-wschodnią Polskę na jakieś wesele i nie miałem zasięgu wystarczającego do odbycia rozmowy z tobą, więc...
Ale przecież to nie może to być jakieś tam wesele. Jeżeli jest wesele na 200 osób, to nie jest to jakieś tam wesele.
A tam 260, ale kto by...
A 250, no to już... Wiesz, przestajesz liczyć w którymś momencie.
To wesele to jest dla mnie temat na terapię, więc jak w każde wesele.
W sensie rozmiar firmy określa w jakichś ankietach, czy tam od 0 do 10 pracowników, czy od 10 do 100 i potem już jest od 100 do Bóg wie ilu.
Dokładnie.
Tak. To może tyle o mnie w skrócie, a jak tobie ten czas mijał?
Wiesz co, ja jestem na swoich wakacjach teraz. I są to wakacje w sumie 3-tygodniowe. Siedzimy w naszym ukochanym, naszym kale, skąd właśnie do ciebie nadaję. I może najpierw trochę o technice, a potem o warunkach, że tak powiem, społecznych, w jakie się wtłoczyliśmy. Tu nadal nie ma światłowodu, natomiast gospodarze dbając o dobro jakby gości, jakby zrobili co tylko można, żeby z tego łącza GSM-owego, które tu jest, dostępne, wyciągnąć jak najwięcej. Trochę byłem w to zaangażowany, biegałem u nich po dachu i namierzyliśmy wspólnie najlepsze miejsce do ustawienia anteny do routera GSM. Jest tu o tyle śmieszna sytuacja, może kiedyś o tym opowiadałem, że dach jest nachylony pod takim kątem, że w zasadzie działa jak antena satelitarna, jak czasza anteny satelitarnej zbierająca sygnał z nadajnika z BTS-u, czyli z tej wieży. Tam po drodze jest w zasadzie jezioro, więc to jezioro też na pewno działa jak w zasadzie taki po prostu jeden wielki przekaźnik. Także pamiętam, jak rozmawiałem z Robertem tutaj o tym, powiedziałem, nie macie dobrego łącza, max to będzie można wyciągnąć to 30-40 megabitów na sekundę. Więc sugerowałbym rozprowadzić to bardzo dobrymi access pointami po to, żeby nie marnować nic już z tego, co macie, bo macie niewiele. I zastosowali tutaj właśnie doskonałe po prostu access pointy firmy Ubiquiti. Wszystko jest rozprowadzone kablami, a dalej Ubiquiti to rozdają. I śmiga to naprawdę fajnie. W sensie naprawdę jestem z tego bardzo zadowolony. Co ciekawe, zaczepiła nas sąsiadka. W zasadzie zaczepiła Roberta, że czy u nas też nie działa internet. tam się coś zaczęła skarżyć, więc mówię, wie pani co, ja mu to pomagałem konfigurować, jak pani chce, to ja to pani zobaczę, o co chodzi. Więc poszliśmy z panią do domu i tam jej poklikałem i ustawiłem tak, żeby działało. I mówię jej, że to tu wyświetla czerwoną kropkę pokazującą fatalny zasięg, więc jak to pani przestawi w lepsze miejsce, to będzie miała pani lepszy sygnał i lepiej to będzie działać. I najlepsze mówię, to jest urządzenie zewnętrzne, może pani to postawić na zewnątrz. Tym kabelkiem się to podłącza i mówię, i wydaje mi się, że na przykład, że jak wyjdziemy tu na taras i ono byłoby tu zamontowane, to powinno być znacznie lepiej. Jak ja to postawiłem tam, to to natychmiast zmieniło znaczek na zielony, pokazując, że ma dobre połączenie GSM. Pamiętam, ona była oniemiała, w sensie na zasadzie, wiesz, gościu przyszedł, po prostu wyszedł na balkon i powiedział tu, nie?
Dotknął i zadziałało.
Tak, i ja mówię, wypędzony trochę pobiegałem u Roberta po dachu, więc wiem, jakby podejrzewałem, że wiem, gdzie to będzie lepiej działało. Tak, jestem na takim drugim końcu, bo podejrzewam, że twoje 30 mega na sekundę do moich 35 czy 40 no, jest trochę nie do porównania, bo podejrzewam, że ten twój ping tak niski po prostu jakby tu no gniecie wszystko. Nawet to jest rzecz, którą ciężko sobie wyobrazić. Ja pamiętam, jak my podłączyliśmy sobie światłowód do domu i było tak, że po prostu nagle okazało się, że po prostu klikasz film na YouTube i on się zaczyna otwierać. Nie ma żadnego czekania, on natychmiast rusza. To można tak to spróbować zrozumieć. Chociaż nie do końca jest to prawdą, ale powiedzmy, że w czasie wypowiedzi o twoim światłowodzie tam w górach mówiłeś, że nie jest to Starlink. Mam pewne doświadczenia ze Starlinkiem. Nie napalałbym się na. W sensie, cieszę się, że nie u mnie, że miałem doświadczenia, bo ta jedna sosna. No, byliśmy u znajomych naszych wspólnych, którzy mają Starlinka.
Kiwak głową pytąco.
Nie urwało to nic. Posłuchaj, ja wiem, że Starlink chwali się różnymi osiągami. Wiem, że ma na to wpływ pogoda, zadrzewienie obiektu i tak dalej. Z tego, co wiem, było ustawione całkiem nieźle. Po drodze może 25% nieba było zasłonięte przez sosnę, która nie należy do najbardziej zasłaniających drzew. Wiem, bo walczyłem z sieciami 2,4 i 5 GHz. I na speed teście pokazywał naście mega na sekundę. Michał, naście. Więc tak sobie myślę, no nie. Nie za te pieniądze.
Zawsze potworne pieniądze.
Tak. Kilka tysięcy za podłączenie, tam gdzieś koło 4 chyba i 400 zł miesięcznie za abonament. Nie? A jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nasz wspólny znajomy nie ma innej opcji, więc jakby musi być zachwycony tym, co tam teraz ma. Nie?
No jest to słaba opcja.
No dobrze, to tak wyglądają nasze różnice techniczne. Mamy też duże różnice w tym, jak spędzamy nasze wakacje. Nie? Ty rozumiem na odludziu i absolutnie najchętniej sam. No, z najbliższą rodziną.
Wiesz co? Jest coś niesamowicie leczniczego w tym, że odcinasz się od wszystkich bodźców, od których jesteś przyzwyczajony i robisz sobie taki detoks. Świeże powietrze, cisza, przepraszam, no nie cisza, bo świerszcze cały czas hałasują, nie sposób żyć. Spacer i nagle po tych 2 tygodniach, jak wróciliśmy do Warszawy, to autentycznie mieliśmy takie mocne zderzenie z rzeczywistością i to było ciężkie bardzo. Te pierwsze 2 dni w Warszawie były po prostu ciężkie. I fundamentalne problemy ze snem, takie fundamentalne. Ja zawsze jak gdzieś przyjadę, to pierwszych parę nocy mam nieco spane. Tutaj pierwszej nocy spałem jak małe dziecko. Znaczy tutaj, tam, przepraszam. Jeszcze lepiej.
Tak jak małe dziecko, czyli budziłeś się to godzinę z płaczem, trzeba było dać ci...
Cyca.
Mleko, żebyś mógł iść spać.
I dalej spałem.
Tak co chodzi. Pewnie to pomyślałeś nie raz, ale jeśli dobrze rozumiem twój workflow, to ty w zasadzie mógłbyś tam pracować.
Tak. Czasami zdarza się, że muszę być starszy, ale no, ogólnie dał ten sposób radę. Myślę, że Mariolka też mogłaby dać radę. No jedynym czynnikiem, który nas trzyma na miejscu, jest tylko córki. To jest to. Tudzież no, późniejsza edukacja, której nie moglibyśmy jej zapewnić, mieszkając w takim odludzie. Ale ogólnie tak, no myślimy o tym, żeby się oddalić od cywilizacji trochę bardziej. Najmniej za granicę Warszawy.
Wiesz, jakby my mieszkamy w pewnej namiastce tego miejsca, które ty opisujesz tam w Bieszczadach, nie? Przynajmniej tak to wygląda póki co i spełnia pewne takie wrażenie. Stąd do porównania nasze wakacje, no to taka komuna trochę, nie? Bo ja tu przyjechałem na pierwszy tydzień z moją mamą i z moimi dziećmi, no to były trzy inne obce, że tak powiem, rodziny. No ale to tak na zasadzie każdy trzymał się na uboczu, tam cicho, spoko, natomiast nasze dzieci bawiły się z dziećmi gospodarzy. Natomiast po tygodniu moja mama sobie pojechała i przyjechali znajomi mojej żony, no teraz również rzeczywiście i moi, no więc mamy tu teraz, jesteśmy my, mamy tu teraz trzy rodziny gości, że tak powiem, którzy w sumie mają z nami szóstkę dzieci, jest do tego trójka dzieci gospodarzy, czytaj dziewiątka dzieci i jutro przyjeżdżają nasi znajomi, którzy powrzucają tu jeszcze trójkę dzieci, których tu zostawią i sobie pojadą. Więc będzie tu w sumie 12 dzieci. I to w wieku od 3 lat do, od 2 lat do 13. To jest taka sobie gradacja. I posłuchaj, ja odczywam. To jest tak magiczne miejsce, że staję wyspany, siadam sobie w stodole, żeby nikomu nie przeszkadzać i piszę książkę. Więc i robię tak już, mam ze sobą, dzisiaj będzie, to będzie drugi tydzień, więc jakby drugi tydzień piszę sobie książkę, potem chodzimy nad jezioro, bawimy się i tak dalej. Wieczorem sobie siedzimy, a te dzieci tu biegają, przewracają się, jakby tu się dzieje magia. I jest to tak skrajne. Sytuacja od tego, co ty opisujesz, jak to tylko możliwe wewnątrz tego kraju, ale absolutnie pomimo przykrych momentów, na przykład okazało się, że Piotrek zaczyna lepiej grać w bilarda ode mnie.
To traumatyczne.
To traumatyczne. Myślę, że dla każdego mężczyzny ten moment, w którym dziecko zaczyna być w czymś lepsze i to tak na zasadzie bez dawania mu fory, wiesz, jakby...
Wiem.
A najbardziej mi tylko... Mówisz, najbardziej kopnęła mnie sytuacja, w której on miał ułożone jakby elementy, które go interesowały w linii. W sensie była łza, obok tej łzy był kawałek dalej, była biała bila, a potem była żółta bila. I on powiedział, że fajnie było, żeby uderzył w tą bilę tak białą, żeby ona podskoczyła, uderzyła w tą żółtą bilę z tyłu i żeby ta żółta zaczęła jechać do tyłu i wpadła do łzy, którą na początku tego uderzenia zasłaniała mu biała jej tą łzę. I okej, nie trafił, ale podbił tą bilę białą, uderzył tą żółtą w tył i żółta zaczęła się cofać. W sensie jakby to jedyne, co mu zabrakło, to tylko energia. I sobie myślę, po prostu nie dość, żebym nie wymyślił czegoś takiego, bo po prostu nie mieści mi się w głowie, że coś takiego jest do osiągnięcia na moim poziomie. To jeszcze on byłby to w stanie wyegzekwować, robić. Więc takie...
No nie, złe.
Tylko przykre czapronowe w życiu każdego ojca.
Wiem, o co ci chodzi, ponieważ udało mi się w końcu, udało nam się z Nimką obejrzeć Gwiezdne Wojny i mi się Gwiezdne Wojny bardzo się spodobały. Kupiłem jej jakąś encyklopedię, w następstwie czego Nimka stała się absolutnym ekspertem wszystkich rzeczy związanych z Gwiezdnymi Wojnami i teraz rzucę jakimiś określeniami. Ja w ogóle nie wiem, co do mnie mówi. Okazuje się, że jakiś termin Gwiezdnych Wojen. Także wydawało mi się, że znałem Gwiezdne Wojny dobrze. Moja córka mi udowodniła, że grubo się myliłem. Life.
Tak.
Słuchaj, ale żeby nie było cały czas tylko o nas, bo w końcu to jest też taki podcast, który tylko nazwa troszeczkę obliguje nas do tego, żebyśmy poruszali pewne tematy. Nie wiem, czy słyszałeś, co ostatnio Tim Sweeney powiedział. Tim Sweeney, czyli szef Epic Games.
A mogło mi umknąć, słucham.
Przetłumaczę tak mniej więcej na polski. To jest feature, to jest super creepy surveillance feature. I że ta technologia go absolutnie przeraziła i że w ogóle nie powinna istnieć. Tam dołączył jeszcze zrzut ekranu. No, kilka lat temu jakieś dziecko ukradło jego Maca z samochodu i ostatnio sprawdzał Find My i Find My pokazało mu mapę z domem, w którym mieszka to dziecko, które ukradło jego Maca. I on to skomentował, co to diabła Apple? Przecież tak nie można.
Co?
Genialne.
No super. No,
udowadnia, że technologia, która powinna robić, spełniać jakąś funkcję, dokładnie ją spełnia po jakimś czasie. Robi dokładnie to, do czego została stworzona i robi to świetnie. No i on w tej sytuacji staje po stronie złodziei. I mówi, że to jest super creepy, że ta technologia wskazuje miejsce, w którym dane urządzenie się znajduje.
Co? Powiem, jak to wygląda z drugiej strony. Moje słuchawki, AirPodsy dwójki, AirPodsy Pro dwójki, od 2 tygodni informowały mnie o tym, że ich właściciel może mnie śledzić. I pokazywały mi też moją podróż w trakcie dnia. W sensie miałem informację, gdzie byłem i tak dalej, to tak mi informował. Hej, właściciel twoich słuchawek może ci śledzić. Więc z punktu widzenia takich zabezpieczeń, to nawet ta technologia, która służy do tego, żeby oczywiście odzyskać swoją skradzioną rzecz, grzecznie informuje o tym, że jakby jest, że ona to robi, prawda? Więc dzieciak, który ukradł tego MacBooka, prawdopodobnie ani raz go nie czyścił, albo jakby zupełnie olewał te komunikaty, które ja olewałem, bo na początku pomyślałem, że może przez przypadek zamieniłem się case'ami z moją matką, nie? Że wsadziłem swoje słuchawki do jej etui i to dlatego do tego doszło. Co ciekawe, potem jak się przyjrzałem tym, jak one są brudne, to pomyślałem sobie, nie, to na pewno są moje słuchawki, jakby Marsza na pewno nie ma takich. Więc jestem o tyle zaskoczony, że ktoś mi nie powiedział, hej, kolesiu, jakby on to urządzenie informuje, że cię śledzi, skoro jest nie twoje. Tak, żeby dla pewności jakby drogich słuchaczy, to no, po prostu wkradł się jakiś błąd w te słuchawki, więc je tam sformatowałem i postawiłem od początku i one nagle, wiesz, o Grzegorz, dawno się nie widzieliśmy i przestały na to krzyczeć w tym kierunku i oczywiście są to nadal moje słuchawki, także wszystko się zgadza. W tym, co przeczytałeś, najbardziej przeraża mnie to,
wiesz, no,
że nikt mu nie powiedział...
Nie jest tajemnicą, że Tim nie pała jakąś wielką miłością do Apple, czerpał tak. Wyraz na przestrzeni ostatnich paru lat dość dobitnie. Natomiast to już taki argument naprawdę jest wybitnie absurdalny. To już jest doszukiwanie się jakiegoś drugiego dna w sytuacji, w której absolutnie wszystko jest bardzo klarowne i od dawna takie przejrzyste dość w tym, jak ta technologia działa. Dziwne to. No i też wszyscy na Twitterze dość nie zostawili suchej nitki na teamie i tam każdy komentarz to słuchaj, szanuję cię, podziwiałem cię za to, jak próbowałeś udowodnić, że Apple jest strasznym zdziercą i tam charge'uje ludzi niepotrzebnie. Wiadomo, bzdura, bo Epic Store robi dokładnie to samo, no ale wielu takich fanów się wypowiadało, że tak, ale serio? Naprawdę? To, że kazało złodzieja, to jest zła rzecz. Powinniśmy teraz bronić. Stary, no. A i ktoś się zapytał, i co, odzyskałeś to urządzenie? Nie, no w międzyczasie zamieniłem na nowe. No właśnie, to jest twój problem, ponieważ jesteś mocno oderwany od rzeczywistości. Jest wiele osób na świecie, których nie stać tak najzwyczajniej na kupno nowego laptopa, bo ktoś ci zwinął poprzedniego, no i to może być dla nich jedyny sposób na odzyskanie swojego sprzętu.
Tak, tym bardziej, że ja rozmawiałem z policjantami i ja wiem z pierwszej ręki, że Find My jest fantastycznym narzędziem. W sensie opowiadał mi policjant, że normalnie zgłosiła się do patrolu, który przechodził, że kilka godzin temu skradziono jej iPhone'a i tak dalej, czy tam coś, oni mówią, ma pani włączone Find, znajdź mnie, Find My i tak dalej, tak mam, ma pani drugie urządzenie, tak, proszę włączyć, okej, okay, w tym kierunku. Wsiedli do radiowozu, pojechali pod blok, weszli, zapukali do mieszkania, po prostu.
Dzień dobry. Jak mogli, skąd wiedzieli, jakie to jest mieszkanie?
Bo jak jesteś bardzo blisko, to możesz go już zlokalizować, więc po prostu przeszli.
Aha.
Przez ten. On już jakby w pewnym momencie zaczyna mówić tu. Jakby to już okay. Jest niedaleko, nie? No i też zapukali, mówią, dzień dobry, policja. Mamy podejrzenie, że znajduje tu się skradzione urządzenie. Tak dalej. Gość po prostu oddał. To jest niesamowite, jakby konsekwencje zostały wyciągnięte i tak dalej. Ja pamiętam, że spadłem z krzesła, jak mi to ten policjant opowiadał, bo to jest dla mnie tak naturalne, że dla mnie z kuplami musiałbym jechać. Tak mi się wydaje. Znaczy, ja mam to w głowie, że trzeba znaleźć największego kumpla, najgroźniej wyglądającego i jedziemy rozmawiać o tym urząd. Dokładnie, dokładnie. Puchnij, Michał, puchnij. I jedziesz odbić to urządzenie. Nie?
No cenowo. Także, no niezły pypo. O, tak to skituje. Co poza tym? Mark Zuckerberg zmienił się w kalifornijskiego surfera. Nie wiem, czy widziałeś?
Nie widziałem.
Nie widziałeś?
Proszę, ale jestem tutaj. Mówcie, jestem absolutnie oderwany od tego. Poproszę.
Już pokazuję.
Lina. Patrząc na Marka, wygląda jak człowiek, chociaż tyle. Nie? W sensie jakby ten redesign, który mu zrobili na interfejsie, że tak powiem. Przynajmniej jest człowiekiem, no. Także dobrze.
Co jeszcze papu?
Wiesz co, chodzi mi po głowie beta. Mam beta, bo to trzeba betę deweloperską byłoby nagrać, żeby to dostać, no i coś zrobić z lokalizacją i z językiem. Na razie mam betę publiczną. Działa bardzo stabilnie.
Polecasz?
Polecam. Tak. Nie, ale... Naprawdę jestem zaskoczony. W sensie gdzieś tam trafiłem na jakieś dwa błędy, ale już w następnej aktualizacji to zniknęło. Dużo rzeczy wygląda inaczej. I jakby to będziemy się we wrześniu nad tym zastanawiać. Natomiast muszę ci powiedzieć, że najbardziej rozbawiło mnie to, że jak słuchasz muzyki i podgłaśniasz albo przyciszasz, to tu na krawędzi ekranu zjeżdża tak jakby kawałek ekranu się wcisnął, taki czarny blobik, taki mały, tak jakbyś, ja przez ze dwa razy miałem wrażenie, że wcisnąłem po prostu etui na ekran i zasłoniłem, wiesz, kawałek ekranu, ale jest to animacja. Pamiętam, że w tym momencie pomyślałem, tak, to jest właśnie to. To jest to, czym Apple robi, takie mikroszczególiki. Tu dobrze i tak dalej. Jest duży redesign spisu połączeń. W sensie, jak sobie wejdziesz w połączenia, to masz znaczki telefonów, wideo albo coś tam z boku i dopiero kliknięcie w nich dzwoni. Więc możesz spokojnie sobie wchodzić do kontaktu.
Okej, to jest fajne.
I tak, także jest dużo takich rzeczy, które są bardzo, bardzo fajne. Także myślę, że we wrześniu, jak będziemy się na to przysiadać wszyscy, to nasi słuchacze będą zadowoleni.
Takie mikro udogodnienia, nie?
Tak, bo jest tego bardzo dużo, w sensie takich dużych zmian, na przykład te kolory, które można zrobić. Zmieniłem te kolory 3 razy. Za każdym razem zmieniałem wygląd urządzenia na zielony, bo chciałem zobaczyć, jak to byłoby mieć Pip-Boya. I muszę ci powiedzieć, że nie byłem w stanie wytrzymać dłużej niż 5 minut. Nie? Wszystko jest zielone.
Tak, nie to wygląda.
Wszystko jest zielone. Nie uwierzysz, ale nie jesteś w stanie ustalić, która to jest ikona. Co jest czym? Ponieważ wszystko jest zielone. Więc fajny jest Pip-Boy, ale na Pip-Boyu nic nie widać. Więc jakby...
Zapytałem o te mikroudogodnienia, bo chciałem jeszcze wspomnieć o jednym mikroudogodnieniu. Nie wiem, czy słyszałeś o CrowdStrike'u i światowej awarii...
Nie dało się nie słyszeć, no ale...
Windowsu. To było fantastyczne i to był w ogóle jak Y2K, obawiano się, co się może stać, jeżeli ten Y2K bug faktycznie będzie i jaki może mieć to wpływ na komputery na tym świecie, to...
Pozwól mnie, przepraszam, czy... chyba musimy powiedzieć, co to był Y2K problem bug.
No dobrze, to powiedz.
No dla wszystkich naszych młodszych słuchaczy, to jak był rok 1999, to wszystkim, no może prawie całemu światu wydawało się, że z racji tego, że wiele oprogramowania było napisane bardzo wcześnie i ich twórcy raczej nie brali pod uwagę tego, że będzie to oprogramowanie używane, nie wiem, dekadę na przykład, to jak się okazało, wiele systemów informatycznych nie było przygotowanych na to, co się stanie w momencie, kiedy 99 zmieni się na 100, bo w wielu miejscach były dwa miejsca na datę w polu rok. Więc to wygląda tak technicznie, natomiast pod względem społecznym to łącznie z tym, że podejrzewano, że samoloty zaczną wpadać, że elektrownie atomowe wybuchną i że wszystko jakby się zatrzyma. Także to było dopiero ciśnienie, co wtedy było. I były poczynione pewne prace informatyczne, ale w takim bardzo dużym skrócie nic się nie stało. Także
prawda jest, że nikt nie wiedział, co się tak naprawdę wydarzy. No i wszyscy tak wyczekiwali z niepokojem tej północy. No i oczywiście okazało się, że nic się nie wydarzyło. Natomiast z tym CrowdStrike'iem, ponieważ to była taka globalna awaria Windowsów z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym CrowdStrike, tak? Dobrze mówię, to...
Tak.
Mhm. I najwielu ludzi twierdzi, że tu się właśnie spełni taki najczarniejszy scenariusz Y2K, że po prostu masa komputerów przestała działać i wiele środowisk zostało zupełnie sparaliżowanych, jak chociażby linie lotnicze w Stanach. Większość stanęła w miejscu, bo nie byli nic w stanie zrobić. Najgorsze w San Francisco, Starbucksy wszystkie zostały zamknięte i to już się przelało. Natomiast cały ten problem wynika podobno z tego, to Microsoft gdzieś napisał, wynika to w dużym stopniu z tego, jak głęboko Unia Europejska weszła Microsoftowi 4 litery i kazała się otworzyć na wszystkie możliwe sposoby zewnętrznym podmiotom, żeby mieli możliwość wejścia do, kurczę, jądra systemu, nie wiem, nie znam się na tej terminologii, więc będę używać jakichś takich ogólników, ale to spowodowało, że jakieś zewnętrzne protokoły mogły mieć wpływ na działanie podstawowych części systemu.
Tak, ale to jak bardzo żyjemy w naszych nowych czasach, oddaje to, że ta firma wystosowała przeprosiny do swoich pracowników za to, jak stresujący musiał być to okres. Nie wiem, czy słyszałeś.
Tak. Te karty, kupony do Ubera.
Tak, na Uber Eats.
Na Uber Eats. A jeżeli było zabawniej, to się okazało, że nie działają.
To jest takie fantastyczne. Więc nie, dla mnie się to podoba. Jakby absolutnie. Jakby to jest to, co do mnie tak trafiło, że...
Jeżeli faktycznie... Ten błąd został spowodowany tym, że Microsoft musiał ten system faktycznie tak szeroko otworzyć i wyłączyć wszystkie możliwe zabezpieczenia. No to jest niezły argument dla Apple, które broni się przed takimi rozwiązaniami, które właśnie Unia Europejska chce na nich wymusić.
No właśnie. Ciekawe, że nawiązałeś do Apple, bo mam do ciebie pytanie. Co myślisz na temat petycji, którą szykuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce. I ta oto petycja, drodzy słuchacze, ma na celu zmuszenie Apple do tego, żeby zaprzestało dyskryminujących praktyk w Polsce, to jest by nasz rząd. Ma to Apple zrównać też ofertę polską z ofertą innych krajów, a nawet wypłacić zadośćuczynienie polskim klientom.
Wow.
Podstawą tej petycji jest sprzedawanie przez Apple w Polsce niepełnej gamy produktów lub w ogóle niekompletnych produktów. Bo jak się zastanowisz nad tym, jak kupujesz swojego iPhone'a i kolega twój z Niemiec, Mr. Martin Schmidt, kupuje też jakiegoś swojego iPhone'a, to płacicie w euro w zasadzie tą samą cenę. W sensie jakby w przeliczeniu na euro płacicie tą samą cenę w zasadzie. Natomiast on ma Siri, ty nie masz Siri. Jeżeli porównasz to z panem, z Johnem Smithem, który kupuje sobie, albo nawet z Johnem Wickiem, który kupuje sobie swojego iPhone'a, to on ma Apple Cash, prawda? On ma Apple Carda. I to wszystko jest, które jest częścią tego produktu, który kupiłeś, natomiast ty kupujesz i po prostu tego nie masz. Więc stąd jest ciśnienie na to, żeby to przycisnąć. Co myślisz?
No, Apple powie spoko, to wycofujemy w takim razie wszystkie produkty z Polski. Nie będzie problemu. Jakby ten rynek naprawdę miał pipowe na jakieś znaczenie.
No wiesz, no byliśmy w keynote'ach prezentowani raz czy dwa, prawda?
Wow.
Myślałem, że się z tobą pokłócę na ten temat.
Pierwszy raz słyszę o takiej petycji, naprawdę. To sobie ktoś wymyślił.
Myślałem, że... Tak.
Nie.
Ponad 15 tysięcy podpisów miała z tego lipca.
Aha, a ty podpisałeś?
Jeszcze nie. Myślałem, że się najpierw teraz ma 19 600. Podpisane na dzień 3 sierpnia, drodzy słuchacze. Kto to wystosował? Bartosz B.
A, okej. Okay. Z Warszawy?
No nie wiem, tak się bardzo tym nie interesowałem.
No nie, no absolutnie uważam, że jesteśmy tutaj pomijani i to jest absolutnie skandaliczne zachowanie ze strony Apple. Powinni w przeciągu tygodnia wprowadzić Siri, sztuczną inteligencję i powinniśmy być częściej w keynote'ach. Naród z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami. I czymś jeszcze? I Hiszpania, przepraszam.
No, nawet nie wiem, czy nie żałuję, że rozpocząłem tego tematu. Nie dość, że się nie pokłócimy, to jeszcze wydaje mi się, że jeszcze dałeś radę być jeszcze bardziej cyniczny niż ja. No jakby... Michał, rozczarowałeś mnie, liczyłem na
twój... Jedność po mojej stronie, Grzegorz.
Na twój boisz czarm i takie dziecięce, radosne podejście do rzeczywistości, a tu wjeżdżasz mi z Grzegorzem takim, że po prostu aż...
Starzej,
zrobiło mi się szkoda.
Nie mogę mówić.
Tak, aż mi szkoda samego siebie. No niestety, no cholera, odgadzam się z tobą, że niewiele z tego będzie, no nawet jakby 500 000 Polaków to podpisało, no.
Mhm. Tak, no na pewno team to przeczyta. A powiedz mi, coś obejrzałeś ciekawego przez ten czas, czy tak przepadłeś się ze swoją książką, że...
Absolutnie nic, wiesz?
Okej, ja też nie.
Nic nie mam czasu oglądać. No ale to już chyba widzieliśmy. I wy widzieliście, i my widzieliśmy.
Tak, nie wiem, czy mam cię nitkę przekonać do Star Treka. Tu mogę
myślę, ponieść... Myślę, że jest jeszcze za mała. Myślę, że musisz najpierw popracować nią nad filozofią, jakby, wiesz, musisz, jakby pokazać jej świat bez pieniędzy, świat, w którym wszyscy pracują na ulepszenie siebie, wiesz, tak się rodzi komunizm, nie?
Nice one.
To tyle do mnie dotarło z olimpiady.
Dobrze. Podoba mi się, że jesteś taki, wiesz, na czasie z mymami, a nie, że pytasz się mnie, czy myślałeś co tam nie o Imperium Rzymskim.
Ale ostatnio nawet nie jestem tak na bieżąco, bo dowiedziałem się, że jest coś takiego jak iPad Kit.
Okej. Okay. I co to jest?
I jest to określenie pejoratywne na kogoś, kto właśnie jest wychowany już z iPadem od urodzenia, z iPhone'em, z iPadem, i zamiast z kimś rozmawiać przy śniadaniu, to wyciąga urządzenie i sobie tam wygląda. Także i to mi umknęło jako określenie.
No, spędza przy swoim iPadzie sporo czasu, ale mi nadal powiem jej tak zdecydowanie, bo potrafi się, znaczy, kim mówimy, że dość, to w ogóle po prostu odstawienia problemu. Lubi spędzać przed nim czas, ale nie odnoszę wrażenia, że była jakoś uzależniona od niego. A może się mylę?
Nie jestem psychologiem.
No wiesz, może z Google korzystać, przepraszam, tam ma u siebie DuckDuckGo, więc chce sobie odpowiedzieć na jakieś pytanie, no to wie, jak korzystać z wyszukiwarki i szukać tych pytań, tych odpowiedzi, tudzież jeżeli chce jakąś grafikę wynaleźć, no to nie ma z tym problemu.
Dlaczego ma DuckDuckGo, a nie Magi?
Kagi? Bo nie wykupiłem jeszcze tego Kagi rodzinnego. Jest potwornie drogie.
Cześć?
Tak, na razie...
Chociaż zdaźnie trochę.
Tak. No więc już przynajmniej, żeby ten tak był na ten Google.
No też wciskam wszędzie, gdzie tylko mogę. Także wam, drodzy słuchacze, też polecamy tak Go zamiast Google'a i tym optymistycznym akcentem bez kącika kulturalnego zakończymy ten odcinek?
Możemy. Możemy jak najbardziej.
Co tak zróbmy, bo tutaj widzę, że
Norda się gotuje.
Krótszy niż się spodziewałem. Tak, także jak już podjeżdżają pierwsze rumaki i czarioty.
Dobrze, to no, może, że... dobrze, to pożegnajmy się w takim razie ładnie, bo nie wiem, kiedy się znowu usłyszymy.
Tak. Drodzy słuchacze, to był kolejny wasz ulubiony odcinek waszego ulubionego podcastu technologicznego Apple i o technologii. Żegnam się z wami ja, Grzegorz Sobutka.
Oraz ja, Michał Krasnopolski i do widzenia.
Do usłyszenia.